Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal ogień swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, powstanie życie. Módlmy się, niech łaska Ducha Świętego napełni nasze serce swym światłem, abyśmy mieli poznawać to, co prawe i za tym wiernie podążali przez Chrystusa, Pana naszego.
List ósmy. Mój drogi Piołunie, a więc jesteś pełen nadziei, że religijny okres w życiu pacjenta zanika. Wszak takie jest Twoje zdanie. Zawsze uważałem, że szkoła kunsztu kuszenia zeszła na psy, odkąd na czele jej stanął stary Slabgob. A teraz jestem tego pewny. Czy nikt Wam nigdy nie mówił o prawie falowania? Istoty ludzkie są amfibiami, na wpół duchy, na wpół zwierzęta. Stanowczość nieprzyjaciela w jego dążeniu do stworzenia tak odrażającego mieszańca była jedną z przyczyn, które skłoniły naszego ojca do wycofania swego poparcia dla niego. Jako duchy należą one do świata wiecznego, lecz jako zwierzęta tkwią w czasie. Oznacza to, że podczas gdy ich duch może być skierowany ku celom wiecznym, ich ciała, namiętności i wyobrażenia ulegają ciągłej zmianie, gdyż trwać w czasie znaczy zmieniać się. Dlatego to, co w nich jest najbardziej stałe, to właśnie owo falowanie, powtarzający się nawrót do poziomu, od którego ponownie się oddalają szereg dolin i szczytów. Gdybyś był pilnie śledził swego pacjenta, byłbyś dostrzegł to falowanie w każdej sferze jego życia. Jego zainteresowanie się pracą, przywiązanie do przyjaciół, fizyczne pragnienia. Wszystko to raz przybiera na sile, to znów maleje. Jak długo będzie żył na ziemi, okresy emocjonalnego i fizycznego bogactwa i żwawości występować będą na przemian z okresami odrętwienia i ubóstwa. Okres oschłości i apatii, przez który Twój pacjent obecnie przechodzi, nie jest, jak naiwnie przypuszczasz, Twoim dziełem. Jest to jedynie zjawisko naturalne, które nam nie przyniesie korzyści, jeżeli go odpowiednio nie wykorzystasz. Aby móc zdecydować, w jaki sposób najlepiej tę sytuację spożytkować, trzeba się najpierw zastanowić nad tym, w jaki sposób pragnie ją wykorzystać nieprzyjaciel, a następnie postąpić przeciwnie. Otóż może cię to zdziwić, gdy dowiesz się, że w jego wysiłkach zmierzających do trwałego zawładnięcia duszą ludzką liczy on nawet więcej na doliny niż na szczyty. Niektórzy z jego szczególnych ulubieńców przeszli przez dłuższe i głębsze doliny niż ktokolwiek inny. Uzasadnienie jest następujące. Dla nas istota ludzka jest przede wszystkim żerem. Naszym celem jest wchłonąć jej wolę w naszą, powiększyć sferę naszej osobowości jej kosztem. Lecz posłuszeństwo, którego nieprzyjaciel wymaga od ludzi, jest czymś zupełnie innym. Trzeba się pogodzić z faktem, że całe to rozprawianie o jego miłości do ludzi i o tym, że jego służba jest całkowitą wolnością, nie jest tylko, jakby się w to chciało wierzyć, czczą propagandą, lecz przerażającą prawdą. On naprawdę chce zapełnić wszechświat mnóstwem małych, wstrętnych kopii samego siebie, stworzeń, których życie w miniaturowej skali będzie jakościowo podobne do jego, nie dlatego, że je wchłonął, lecz dlatego, że ich wola dobrowolnie dostosowuje się do jego woli. My potrzebujemy bydła, które w końcu mogłoby stać się żerem. On potrzebuje sług, którzy w końcu mogliby stać się synami. My chcemy chłonąć, On chce rozdawać. W nas jest pustka i chcielibyśmy ją zapełnić. On jest pełny i przelewa się. Celem naszej walki jest świat, w którym nasz Ojciec z otchłani wchłonąłby w siebie wszelkie pozostałe istoty. Nieprzyjaciel pragnie, aby świat był pełen istot, z nim wprawdzie zjednoczonych, lecz mimo to zachowujących swą odrębność. I tutaj właśnie doliny mają do spełnienia swoją rolę. Musiałeś się temu nieraz dziwić, dlaczego nieprzyjaciel nie czyni większego użytku ze swej mocy, by jego obecność była dla duszy ludzkiej odczuwalna w dowolnie obranym przez niego stopniu i momencie. Lecz teraz rozumiesz, że sama natura jego zamysłu nie pozwala mu posłużyć się w działaniu tym, co jest nieodparte i bezsporne. Samo obezwładnienie ludzkiej woli, a dokonałoby tego każde odczucie jego obecności, z wyjątkiem najsłabszego i najbardziej złagodzonego, byłoby dla niego rzeczą bezużyteczną. On nie może zadawać gwałtu, może tylko wabić. Jego niecnym zamiarem bowiem jest zjeść ciastko i mieć je nadal. Stworzenia mają z nim stanowić jedno, lecz pomimo to pozostać sobą. Samo ich unicestwienie lub asymilowanie nie odpowiada mu. W początkowym okresie jest on skłonny nieco się narzucać. Wyposaża ludzi na drogę w sygnały świadczące o jego obecności, które aczkolwiek słabe, im wydają się mocne, w radosne upojenie i łatwe panowanie nad pokusami. Lecz nigdy nie pozwala, aby ten stan rzeczy trwał długo. Prędzej czy później wycofuje, jeżeli nie w rzeczywistości, to przynajmniej z ich świadomych doznań, ten rodzaj wsparcia i bodźców. Wycofuje się, aby stworzeniu pozwolić stanąć na własnych nogach, aby wykonywało jedynie z własnej woli obowiązki, które straciły wszelki urok. W tych właśnie okresach dolinowych, w o wiele większym stopniu niż w okresach szczytowych, przeobraża się ono w takie stworzenie, jakim on je mieć pragnie. Dlatego najbardziej mu się podobają modlitwy zanoszone w okresie oschłości. My możemy ciągnąć za sobą naszych pacjentów przez ustawiczne kuszenie, ponieważ przeznaczamy ich wyłącznie do stołu. A im więcej wikła się ich wolę, tym lepiej. On nie może kusić do cnoty, jak my kusimy do występku. On chce, aby nauczyli się chodzić o własnych siłach i dlatego musi cofać swą rękę. Jeśli tylko istnieje prawdziwa wola chodzenia, jest zadowolony nawet z ich potknięć. Nie łudź się, piołunie. Nasza sprawa nigdy nie jest bardziej zagrożona niż wówczas, gdy człowiek już nie pragnie, a mimo to w dalszym ciągu usiłuje pełnić wolę naszego nieprzyjaciela. Rozgląda się po wszechświecie, z którego wszelki jego ślad pozornie zaginął i pyta, dlaczego został opuszczony, a jednak słucha dalej. Lecz oczywiście doliny dostarczają również okazji naszej stronie. W następnym tygodniu podam Ci kilka wskazówek, jak je wyzyskać. Twój kochający stryj Krętacz.
Zdaję sobie sprawę, że to mówienie o demonie nie jest rzeczą przyjemną i przesadne mówienie może być nawet rzeczą niebezpieczną. Jednak trzeba z jego obecnością się liczyć i że on ma wobec każdego z nas swoją wersję do zaproponowania, która nie jest zgodna z tym, co proponuje Jezus. I trzeba jeszcze jedno dodać, że krąży wokół nas jak lew szukający, kogo pożreć. Przeto dziś, w oparciu o wysłuchany przed chwilą kolejny list z książki Lisa, chcę mówić o trzech rzeczach. O falowaniu w życiu człowieka, bardzo krótko, oraz o tym, jak chce zniewolić demon człowieka i o tym, czym chce obdarzyć Bóg, Ojciec, swoim Synem. Jeśli chodzi o to falowanie w człowieku. Pierwsza sprawa dotyczy falowania i tu pozwolę sobie odwołać się do świętej Teresy od Jezusa, która oskarża się na zmienność w jej życiu i mówi, że są czasami takie dni wynikające z racji pogody, z racji samopoczucia, że człowiek traci odwagę do czegokolwiek. Ale tego typu falowanie jest bardziej związane z takimi czynnikami zewnętrznymi. Ale nimi też trzeba się z nimi liczyć. Oczywiście tu zawsze pojawia się taki też inny problem. Przesadny, bym powiedział, hipochondrii, przed czym również Teresa bardzo przestrzega, bo można wejść już w takie odczuwanie siebie i przeżywanie swojego samopoczucia, że w oparciu o to regulować właściwie wszystko, co może też okazać się bardzo błędne. Ale tu jednak nie chodzi o takie falowanie, ale chodzi o coś więcej, co dobrze opisuje święty Jan od Krzyża. Te przejścia pomiędzy nocą chociażby czynno zmysłów, a nocą bierno zmysłów, pomiędzy nocą czynno ducha, a nocą bierno ducha. To są zwłaszcza te okresy nocy biernych zmysłów, czy nocy biernych ducha, są takimi okresami doliny, które z opisów Jana i z doświadczenia, może niektórych z was, są okresami rzeczywiście bardzo trudnymi, kiedy doświadcza się nieobecności Boga, świat staje się szary i tak dalej. To tego typu falowanie pedagogii Bożej służy temu, że człowiek coraz bardziej dojrzewa. Przy tym te okresy tego falowania są różne. W przypadku małej Tereski wiemy, że ona do momentu wstąpienia jest na tym, znaczy przynajmniej ten taki krótki okres przed wstąpieniem, to jest taki rodzaj szczytu. Natomiast kiedy już wstępuje do Karmelu z różnych powodów, no to jest taki okres bardzo bolesnej doliny. W przypadku matki Teresy z Kalkuty wydaje się, że ten okres pobytu Loretanek był takim okresem szczytu. Natomiast w momencie, kiedy już decyduje się na założenie misjonarek miłości, wówczas zaczyna się okres doliny, który trwa właściwie do samej śmierci. Bardzo trudny czas, w sensie duchowym. Jakkolwiek nikt tego tak do końca nie wiedział, wiemy to z jej korespondencji. Ale ten okres, te falowania, one są. Trzeba z tymi falowaniami się liczyć. I te falowania oczywiście są przez demona wykorzystywane. W jaki sposób, to jeszcze będzie o tym mowa. Natomiast drugi wątek, który chcę poruszyć, drugi, trzeci, to jest to, czego demon chce. Warto to sobie jakby jeszcze raz przypomnieć. To są niby rzeczy oczywiste, ale w tej sytuacji dzisiaj, kiedy wydaje się, że to panowanie demona jest takie jakby oczywiste, prawda? Bardzo dobrze podane, szczelne, to jakkolwiek mówię, trzeba tu być też bardzo ostrożnym, bo sama Teresa też przestrzega, żeby nie mówić ciągle demon, ale nimi, na czym polega jakby jego chcenie wobec człowieka. Tutaj autor podaje kilka takich aspektów. Pierwsze to jest wchłonąć wolę człowieka, zapanować nad nim. Następnie powiększyć sferę swojej osobowości i kosztem człowieka. Czyli aby wejść w nią. Następnie, to jest takie określenie bardzo okrutne, ale ono jest niezwykle takie prawdziwe, chce bydła, które ma stać się żerem dla demona, chce zwierząt. Dlatego też te różne formy zezwierzęcenia i w ramach tego formy zezwierzęcenia rodzi się specjalna etyka proponowana przez takiego filozofa z Australii, ale w ramach tego również jest między innymi to próba uczłowieczania zwierząt, co może się wydawać dla niektórych rzeczą nie do przyjęcia, ale to jest tak bardzo inteligentnie podane. Następnie demon chce właśnie chłonąć, dlatego, że nie jest pustka, chce ją napełnić. Demon walczy o świat, aby uchłonąć wszystkie istoty. I demon ustawicznie kusi w każdej sytuacji. Czyli jawi się nam w tym opisie jako przebiegły sadysta, który chce człowieka wewnętrznie rozbić, unieszczęśliwić, sycić jego bólem i zadawać ból. Warto w tym miejscu przytoczyć opis piekła według świętej Teresy od Jezusa, zawarty w Księdze Mojego Życia. Przy tym to nie jest pełen opis w takim znaczeniu, że święta Teresa nie jest osobą potępioną. Ona przeżywa tę sytuację, będąc w stanie łaski, ale niemniej jest jej dane doświadczyć, powtarzam, doświadczyć na sobie, z czym wiąże się piekło, jakie są tam cierpienia. Pisze tak. Trwało to bardzo krótką chwilę, ale choć żyłabym jeszcze wiele lat, że Teresa ma taki sposób obniżania czasu, na przykład coś trwało wieży, albo coś trwało przez jedno zdrowość, prawda? A tutaj, jeżeli mówimy wieży, no to nie jest to takie długie, przez jedną wieżę, powiedzmy. Natomiast tutaj ona mówi, że to trwało bardzo krótką chwilę, więc to musiał być, mógł to być nawet moment, tak? I mówi tak, że choć żyłabym jeszcze wiele lat, niemożliwe wydaje mi się zapomnienie o tym doświadczeniu. Najpierw jakby taki w tym opisie jest opisanie tej przestrzeni, wejście do niej. Więc jest to coś na kształt długiego, wąskiego zaułka, czymś na kształt bardzo ciasnego, niskiego i ciemnego pieca, w który człowiek jest wpychany. Następnie kwestia jakby podwoże. Jest to brudna, błotnista maś o cuchnącej woni z mnóstwem obrzydliwego robactwa. Jest to taka przestrzeń bardzo taka ciasna. Mówi, że jest to zagłębienie zatopione w ścianie, coś na kształt szafy, gdzie widziałem się wciśnięta w wielkiej ciasności. Przy tym, mówi, przy tym to jest to coś, co ona widzi. To widzi. Ale mówi, że to, co widzi, to, co widziała, w porównaniu z tym, co odczuła, to jest ogromna różnica, że jakby to widzenie tego piekła jest rozkoszą, przyjemnością w porównaniu z tym, co widziała, znaczy w tym, co odczuła. Więc te przytoczone obrazy są przerażające, natomiast co w takim razie mogła odczuć? Więc jest to taki ból duchowy, najpierw polegający na tym, że doświadcza ognia w duszy, którego nie była w stanie zrozumieć. Ten ból w duszy, ten ogień, to jest takie ciągłe konanie duszy. Ucisk, zduszenie, smutek, tak mocno odczuwalny i z tak rozpaczliwym i przygnębiającym poczuciem niezadowolenia. Jest to nieustanne wyrywanie się duszy. Wydaje się, że to ktoś inny odbiera nam życie, a tutaj to sama dusza jest tą, która rozdziera samą siebie. Następnie jest to uczucie beznadziejności. Następnie jest to takie poczucie ciągłego spalania się i rozpadania na drobne kawałki. Poza tym, oprócz takiego cierpienia duchowego, są również cierpienia fizyczne. Ona sama, jak wiemy, była osobą, która bardzo cierpiała właściwie przez całe życie i były to bardzo dokuczliwe cierpienia. Natomiast ona mówi, że to, co tutaj doświadczyła, to nie ma żadnego porównania. Poza tym jest to takie też miejsce, w którym nie można usiąść lub się położyć. Nie ma miejsca, że pomimo, że wciśnięto mnie w to coś, co dziura wyżłobiona w ścianie. Następnie nie ma światła, a jednocześnie wszystko widzi się, czego widok ma sprawiać udrękę. Więc to jest taka z jej strony próba wyrażenia w słowach tego, czego doświadczyła i czego mogłaby doświadczać, gdyby dalej szła swoją drogą. Pamiętajmy, że Święta Teresa w którymś momencie, o czym pisze w 7 rozdziale Księgi Mojego Życia, wchodzi na tak zwaną, można powiedzieć, drogę melancholii, drogę ascezji, polegającą na tym, że zaczęła swoje życie układać po swojemu, tak? Zaczyna się zamykać na sakramenty, na Eucharystię, na sakrament pokuty. Ma takie przekonanie, że to spowiednicy mają jej odpowiadać. A jeżeli by który coś jej tam powiedział nie tak, no to ona sobie poszuka takiego, który będzie odpowiadał i tak dalej. To jest, taka droga była bardzo już niebezpieczna. Dlatego też to, co ona mówi, to nie jest jakaś tam rzecz, która mogłaby się nie wydarzyć. Dlatego mówi, że Pan chciał bowiem, abym tutaj w tej wizji prawdziwie poczuła te katusze i przygnębienie w duchu, tak jakby moje ciało boleśnie tego doświadczało. I odkryła to jako wielki dar. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą zwróć uwagę. Teresa mówi tak. Pan dozwolił, żeby zobaczyła więcej stałości piekła. Czyli, to były jeszcze inne wizje, między innymi widziałam wizję zatrważających rzeczy, będących karą za pewne wady. Z wyglądu wydawały mi się one o wiele bardziej zatrważające, ale ponieważ nie odczuwałam tej udręki, nie przeraziły mnie one tak bardzo. Czyli zwróć uwagę, co innego jest doświadczać tych kar, tego, co mogłaby doświadczać. Przy tym powtarzam jeszcze raz, mimo wszystko Święta Teresa nie jest osobą w tym momencie potępioną. To jest tylko, mimo wszystko, to co mogłoby być, ale nie mieć tego doświadczeń. A co innego jeszcze, kiedy na zasadzie takiego właśnie reportażysty, coś, co było udziałem chociażby, to co opisuje, powiedzmy, na takiej podobnej zasadzie, jak Dante opisuje, prawda, że on przechodzi przez te piekło i widzi tych cierpiących ludzi w piekle. Tak samo Teresa widziała tylko same cierpienia osób związanych z karą za poszczególne wady. I to doświadczenie dla niej było bardzo ważne, dlatego że to w ostateczności skłoniło ją do tego, żeby podjęła bardziej gorliwe życie w Karmelu, żeby to życie było bardziej świadome i też, żeby dokonać reformy Karmelu, założyć nowy klasztor, a jednocześnie też, żeby ona sama podjęła bardziej gorliwe życie. Ale to zobaczenie i doświadczenie tego piekła było także w kontekście tam wydarzeń, które wtedy miały miejsce w Kościele, które były związane, jak wiemy, z reformacją. Więc ona ma widzenie tych dusz idących na potępienie, wie, jakie spustoszenie, jakie konsekwencje reformacja ma dla życia po śmierci wielu chrześcijan, czy całych milionów. I w oparciu jednocześnie sama doświadcza, co to znaczy być osobą, powiedzmy, potępioną w pewnym sensie. Dlatego też podejmuje się takiego, a innego dzieła. Więc dzisiaj oczywiście warto sobie zdawać sprawę z tych różnych analiz kulturowych, socjologicznych i tak dalej. Można się gorszyć różnego rodzaju przejawami, nazywać je, ale też warto sobie zdać sprawę, do czego to prowadzi. Jakie są tego duchowe konsekwencje. Więc powtarzam jeszcze raz, Teresa odróżnia cierpienia fizyczne, psychiczne, duchowe. Teresa odróżnia to, czego doświadczyła, od tego, co widziała odnośnie kar za poszczególne wady. I w ten sposób pokazuje, do czego demon dąży, jaką człowiekowi funduje, powiedziałbym, elegancką przyszłość, tak. Natomiast co innego, oczywiście, proponuje Bóg, czego Bóg chce. Luis pisze tak, aby wola człowieka w sposób wolny dostosowała się do jego woli, aby stali się dziećmi w Synu. Bóg chce rozdawać, Bóg chce, aby świat był pełen istot z Nim zjednoczonych, lecz zachowujących swą odrębność, tak? Bardzo ważne. Czyli Bóg pragnie, aby dana osoba wewnętrznie dojrzała i weszła z poszczególnymi osobami Trójcy Świętej w głęboką relację. I mamy opis takiego stanu świętej Teresy na kilka miesięcy przed śmiercią. Ona pisze to w maju 1581 roku, natomiast umrze w październiku. Więc na kilka właściwie tygodni. Oczywiście, że pod tym kątem można by przeczytać Siódme Mieszkania, Można by przeczytać chociażby 40 rozdział z Księgi Mojego Życia od Jana, można by czytać od 23, powiedzmy, od 23 strofy Pieśni Duchowej, czy cały żywy po miłości, co się dzieje z człowiekiem, który właśnie jest zjednoczony z Jezusem. Także takich opisów mamy bardzo wiele. Natomiast tutaj jest, to jest takie ostatnie właściwie pismo świętej Teresy, pisane do jej spowiednika, w którym stara się wyrazić ten swój wewnętrzny stan osoby, która jest zjednoczona z Bogiem i już patrzy na swoje życie również z pełnej perspektywy. Jest takim, powiedzmy, pomiędzy życiem tu, a życiem tam. Pisze tak. Któż zdołałby dać dobrze zrozumieć waszej wielmożności, to uciszeni spokój, z jakimi pozostaje moja dusza. Ponieważ to do tego ma, że ma cieszyć się doświadczenie Boga, odczuwa już tak wielką pewność, że wydaje się jej, że dusza cieszy się, że Bóg dał jej już prawo własności do tego, jakkolwiek nie do radowania się tym, jak gdyby ktoś przyznał drugiemu jakiś wielki stały dochód wraz z całkiem niepodważalnymi dokumentami, że on będzie mógł cieszyć się z posiadania tego po upływie pewnego czasu i będzie mu to przynosiło owoce. Tak. Jest tu także również pewien dystans do stanów związanych z samopoczuciem. No, wiemy, że Święta Teresa ciągle chorowała. Ale tu pisze tak. I choć tak właśnie to jest, to odnośnie tego, co dotyczy jej zdrowia i ciała, wydaje mi się, że przejawia ona większe staranie o nie i mniejsze umartwienie w jedzeniu, a w praktykowaniu pokuty nie ma już takich pragnień, jakie kiedyś odczuwała. Ale wszystko, jak się zdaje, ma na celu to, by mogła bardziej służyć Bogu w innych rzeczach. Gdyż bardzo często ofiarowuje Mu jako wielką ofiarę to zatroskanie o ciało. I wielce męczy ją ta konieczność troski o nie, a niekiedy próbuje w czymś podjąć jakieś umartwienie. Jednak według jej przekonania nie może tego uczynić bez zaszkodzenia swemu zdrowiu i wówczas konfrontuje je z tym, co nakazuje jej przełożenie. W tę chęć podjęcia umartwienia oraz w to pragnienie, które odczuwa co do troski o swoje zdrowie, również zdaje się mieszać wielce jej własnym. Jednak moim zdaniem zdaje sobie sprawę, że znacznie bardziej przypadłoby mi do gustu to umartwianie się, odpowiadało mi bowiem, gdy mogłam podejmować wiele praktyk pokutnych, ponieważ przynajmniej wydawało mi się, że coś czyniłam i dawałam dobry przykład i nie zmagałam się z owym trudem, jak i sprawia świadomość, że nie służy się Bogu niczym. Wasza wielmożność niech rozpatrzy, co w takiej sytuacji lepiej będzie czynić. Ale widzimy tu już taki dystans do tych swoich zmagań. Natomiast bardzo ważny jest dalszy opis tego, w jaki sposób ona nawiązuje relacje z Bogiem. Pisze tak. To udzielanie się Boga w postaci widzeń wyobrażeniowych ustało. Jednak wydaje się, że cały czas trwa to udzielanie się w postaci widzenia intelektualnego tych trzech osób oraz człowieczeństwa Pana, co jest, moim zdaniem, czymś znacznie bardziej wzniosłym. I obecnie zdaję sobie sprawę, moim zdaniem, że od Boga były te widzenia wyobrażeniowe, których doświadczałam, ponieważ one przysposabiały moją duszę do tego stanu, w którym obecnie ona się znajduje. Tak bowiem, jako osobę tak nędzną i o małej wytrzymałości na Jego udzielanie się, Bóg stopniowo doprowadził ją do tego obecnego stanu tak, jak widział, że było to potrzebne. Jednak moim zdaniem należy je sobie cenić, gdyż są od Boga i to więcej. Ale jest jakby właśnie takie to zjednoczenie intelektualne, już bez obrazów. Następnie. Te mowy wewnętrzne nie zostały przerwane, gdyż wtedy, gdy jest to potrzebne, nasz Pan przekazuje mi pewne wskazówki. I nawet obecnie w Palencji doszłoby do splamienia mojej duszy, jakkolwiek nie w kategoriach grzechu, gdyby nie ostrzeżenie ze strony Pana. To też taki bardzo ciekawy przykład, że demon próbuje na człowieka ciągle oddziaływać. Teresa już jest bardzo głęboko zjednoczona z Bogiem. To są siódme mieszkania, już jest tam w nich właściwie tyle lat. A jednak w tej Palencji, kiedy zakładała klasztor, chodziło o wybór miejsca. I początkowo wybrała miejsce tam przy pewnej ulicy, gdzie była pewna kaplica, Matka Boża Przydrożna. Ale ponieważ to miejsce było takim miejscem schadzek, różnego rodzaju grzesznych zachowań, gdzie jakby demon objął władzę nad tym miejscem, nad ludźmi, którzy się tam spotykali, o czym ona nie wiedziała, to wówczas demon zasugerował jej wybór innego miejsca, o wiele droższego, o wiele bardziej niewłaściwego. I wtedy Pan przychodzi jej z ostrzeżeniem, żeby jednak wróciła do tego pierwotnego zamiaru. Dlatego o tym pisze. Następnie. Te akty woli, pragnienia, jeśli chodzi o wolę, tu jest właśnie też bardzo ważne, zdają się nie mieć tej intensywności co dawniej. A choć nadal są one wielkie, to jednak znacznie większa jest ta siła, którą ma to pragnienie, by wypełniała się wola Boga oraz to pragnienie, by większa była Jego chwała. Skoro bowiem dusza dobrze już to zrozumiała, że Jego majestat wie, co do tego jest odpowiednie, a dusza pozostaje tak bardzo zdystansowana do korzyści własnej, szybko kończą swój żywot te pragnienia, jak gdy woli. I moim zdaniem nie mają one dawnej intensywności. Stąd pochodzi ta obawa, którą niekiedy noszę w sobie, jakkolwiek nie z takim niepokojem i udręką jak dawniej. Przed tym, czy moja dusza nie pozostaje w jakimś osłupieniu, a do tego ja nic nie czynię, ponieważ praktyk pokutnych podejmować nie mogę. Aby pragnienia bolesnych doświadczeń męczeństwa oraz ujrzenia Boga nie mają tej dawnej intensywności. Także jeszcze ten fragment nie woli. Czyli jest ona bardzo poddana woli Bożej. Jeżeli ma jakiś niepokój, to tylko o to, czy może jednak jeszcze w czymś tam nie szuka siebie. Ale tę swoją wolę ma i jak najbardziej nią się posługuje. Następnie jeszcze dalsza rzecz. Akty pragnienia, bolesnych doświadczeń, męczeństwa oraz ujrzenia Boga nie mają tej dawnej intensywności. Zwykle nie jestem w stanie wzbudzać ich w sobie. Wydaje mi się, że żyję jedynie po to, by jeść i spać i by nie odczuwać udręki z powodu czegokolwiek, a i nawet to nie sprawia mi jej. Jedynie od czasu do czasu, jak mówię, obawiam się, czy to nie jest to mam jej. Jednak nie jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ jestem w tym całkowicie przekonana, że nie króluje we mnie siła przywiązania do jakiegokolwiek stworzenia, czy też całej chwały nieba, a jedynie to, że miłuję tego Boga, a intensywność tego nie słabnie, a przeciwnie, moim zdaniem wzrasta i tak samo pragnienie, by wszyscy Jemu służyli. Więc tutaj taka właśnie ciągła troska o to, czy to, co robię, to służy Bogu, czy właśnie to jest prawdziwe, prawda? No możemy obserwować ludzi, którzy dzisiaj no ciągle kłamią, ciągle oszukują, szukają tylko siebie. No to jest w tym świecie, że tak powiem, jest to dosyć mocno obecne. Już te ostatnia rzecz. Doświadczam pokoju wewnętrznego, a sprawy powodujące odczuwanie zadowolenia czy niezadowolenia mają znikomą siłę dla pozbawienia mnie go w takiej mierze, aby miało to trwać przez dłuższy czas. Doświadczam tej odczuwanej obecności tak bardzo, bez możliwości powątpiewania co do tych trzech osób, że zdaje się wyraźnie, iż doświadcza się tego, o czym mówił święty Jan, że dokona zamieszkania z duszą. I to nie tylko przez łaskę, ale dlatego, że Bóg chce dać odczuć tę obecność i przynosi to ze sobą tak wiele dóbr, których nie zdoła się wypowiedzieć. Zwłaszcza, że nie ma potrzeby zabiegać o wspomaganie się rozważeniami, by rozeznać, że tam znajduje się Bóg. I już ostatni fragment. Tak wielką siłę ma to poddanie się jej, Bogu, że nie chce się ani śmierci, ani życia, chyba że przez krótki czas, gdy dusza zapragnie widzieć już Boga. Jednak zaraz z tak wielką siłą obecne się i to odczuwanie obecności tych trzech osób, że tym samym uleczona zostaje udręka tego oddalenia od nich i pozostaje w niej pragnienie życia dalej, jeśli on tak chce, aby nadal jemu służyć i przyczynić się, gdyby była w stanie, do tego, aby choć jedna dusza dzięki mojemu wstawiennictwu umiłowała go bardziej i wychwalała, a nawet jeśli miałoby to być przez krótki czas, jest to w jej mniemaniu ważniejsze niż życie chwały. To sprawozdanie świętej Teresy według mnie jest czymś niezwykłym, dlatego że pokazuje stan osoby, która poddała swoją wolę Jezusowi. Jednocześnie jest to stan osoby, która skupiona jest na tym, co przeżywa, ma do tego dystans i we wszystkim stara się podejmować wolę Bożą, jednocześnie z troską o innych, tak? O zbawienie innych. Więc warto ten tekst Teresy porównać z tym opisem piekła i tego, co tam dusza doświadcza, kiedy jest w rękach Boga. Przy tym powtarzam, to nie jest pełny opis, bo mimo wszystko tam Teresa była, jest jako osoba mimo wszystko w stanie łaski. Więc to jest duży przekaz, jakkolwiek trudny do wyrażenia, ale to nie jest jeszcze pełny przekaz. Już kończąc. Podsumowując, więc Pan Bóg ma ten zamiar, o którym właśnie pisze Luis, i są te okresy, kiedy Pan Bóg daje odczuć swoją obecność, potem jakby się wycofywał, aby człowiek mógł go wybrać w sposób świadomy. Okresy oschłości pozwalają przeobrażać się na stworzenie, jakim on je mieć pragnie, samodzielne i bezinteresowne. Natomiast postępowanie demona służy zupełnie czemuś innemu i on w każdej sytuacji kusi, czy to w okresie doliny, czy to w okresie bycia na szczycie. Myślę, że warto przyjąć to świadectwo świętej Teresy od Jezusa, która opowiedziała się po stronie Boga, ale dane jej było doświadczać tego wszystkiego, co na różne sposoby podejmował wobec niej demon. teraz byłaby adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest tu czas takiego skupienia się, powrotu do tych tekstów. I jeszcze czas takiego szczególnego wyboru Jezusa i zawierzenia Jemu, żeby On nas prowadził poprzez te nasze różne doliny i niedoliny, ze świadomością, że jeszcze jest ktoś, komu zależy, abyśmy na tej drodze się zagubili. Ale warto mieć tę perspektywę piekła, o której mówi Teresa, i tę perspektywę zjednoczenia z Bogiem, o której też mówi Święta Teresa. Czyli 11.05 byłaby ta, byśmy wzięli godzinę mniejszą, byłaby już godzina południowa. Jest Pan Tytus, to poprowadzi pierwszy chór.